ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
...342 odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz.
Witam serdecznie.
I ja, Sławek Agata. Drodzy słuchacze, dziś tematów sporo, więc...
Jak zawsze.
Natomiast zaczniemy od wątku, który chciałem się przywitać, ponieważ uważaj, podcast istnieje od 2015 lub 16 roku, już nie pamiętam nawet, więc 9 lat.
Ja dołączyłem w grudniu 2016 chyba.
Wow, tyle lat? Już no. Naprawdę, a nie później?
Chyba.
No chyba. Dobra, ale słuchaj, i do tej pory chyba nie zmieniło się logo i ona się w sumie dalej nie zmieniła, ale chcę powiedzieć tylko, że udało nam się je odświeżyć. Więc jakbyście zwrócili uwagę sobie słuchając, to pewnie pojawiło się wam troszkę zmieniony font, coś tam, znaki poprawione i tak dalej. Więc
mój drogi, małe sprostowanie, podcast tak, od kwietnia 2015 roku wypuściliście w zasadzie, bo mnie jeszcze nie było oczywiście.
Tak.
19 kwietnia 2015, pierwszy odcinek pilotażowy wraz z Bartkiem i Danielem.
Tak, no, masakra.
Szukam dalej. Może znajdę.
Ty byłeś, no ja już nie pamiętam, powiem ci, że nie wiem kiedy, nie pamiętam, ale to jest do sprawdzenia, ty szukaj.
Tak, ja sobie proszę znajdę.
Dokładnie jakby moje drugie...
No. Powiem ci tak, już znalazłem, mój drogi.
Pierwszy odcinek
12 czerwca 2016 wypuściliście special po 60 odcinku, tak jakby 61 odcinek, ale nie do końca.
Tak.
Coś się kończy, coś się zaczyna. I potem była przerwa i 4 grudnia 2016, Myskitu, to będzie 8 lat w tym roku. Mój Panie Boże. Pamiętam, że poznaliśmy się na konferencji Google wtedy.
Tak, pamiętam. No.
Gdzie jeszcze ja byłem z ramienia tabletowo. I mój drogi, to był mój pierwszy odcinek ze mną. Od 61 odcinka nagrywam. Mamy 342 dzisiaj.
Powiem ci szczerze, myślałem, że później dołączyłeś, ale to zajebiście w ogóle. I to się nazywa...
Ale kiedy Bartek miał ostatni odcinek, zabij mnie, nie pamiętam.
Fakty, no ja powiem ci też nie, ale to jest do sprawdzenia, natomiast...
Tylko
tego
nie aż tak szybko, no.
Tego jest tak dużo, no tak, jak macie ochotę zobaczyć, jak wyglądała technologia w 2015-16 i jak się zżymałem na to, że telefony mają logo z przodu, to polecam cofnąć się, a później, wiesz, a później konfig Google'a. Pamiętasz, co oni wtedy pokazywali w ogóle?
Żeśmy się poznali?
No.
To nie było wejście Google Pay do Polski, w sensie Android Pay?
Chyba tak, ale były jeszcze chyba jakieś urządzenia. No, wiesz, Google w Polsce...
Pixel 1 to później.
Nie, Pixel 1 to później na pewno.
Nie pamiętam, naprawdę.
Oj, powiem ci dużo tego czasu. No, ale dobra, no to tamtego czasu się nie zmieniło logo. Zmieniło się intro, jako ciekawostkę ci powiem. Jeden raz się zmieniło intro, bo pierwsze intro było inne. Potem udało mi się przekonać człowieka, który nagrywa też dla takiej telewizji Kino Polska. To jest lektor w ogóle telewizyjny, ten, który nam nagrał intro i jakby nagrał projekt, jest ten profit, więc nagrał z przyjemnością w profesjonalnym studio, udało się dograć tę czołówkę i dzięki temu to, wiesz, powstało i do tej pory jest. I powiem ci, to chyba się nigdy nie zmieni, bo to jest bardzo fajne intro, moim zdaniem, nie ma i outro też.
Tak,
też. Uważam, że zmienianie rzeczy, które działają tylko po to, żeby zmieniać, bo...
Jest bez sensu.
Natomiast logo wymagało odświeżenia już od pewnego czasu, zresztą jeszcze kilka modyfikacji wymaga strona, natomiast póki co logo wymagało odświeżenia i oto się stało i mamy... Ale też nie było czego wyrzucać tutaj do śmieci, bo...
Nie, jest bardzo klasycznie.
Zostały zmienione proporcje znaku, ale ogólnie zmieniony font, ale ogólnie zostajemy z tym, co było, tylko że zostało to poprawione, tak zwany lifting, więc moim zdaniem jest naprawdę spoko. Jeżeli macie jakieś uwagi, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba, piszcie do nas. Oczywiście możecie na Twitterze, jak zawsze, do nas napisać, czy też maila, nie ma problemu. Ale od razu mam pewne przemyślenie związane z takim motywem, mianowicie słuchałem ostatnio Jesłosa. Zresztą nie wiem, czy pamiętasz, że chłopacy kiedyś u nas byli, jako goście, w ogóle przyjęli podcast.
Dawno temu,
tak. I wiem, że Paweł Orzech już teraz nie prowadzi tego, ale zastanawiałem się po tym, jak odsłuchałem tamtego odcinka nad takim przemyśleniem w związku z narzutem czasowym, bo tam właśnie coś takiego padło i ja się z chłopakami wtedy, pamiętam, bardzo wewnętrznie zgadzam, że bardzo ciężko jest nagrywać w trybie tygodniowym. To jest strasznie trudna rzecz, bo masz ten narzut 7 dni, narzucony przez kalendarz po prostu, jakby wiesz, i uważam, że takie nagrywanie jest bardzo wyczerpujące. Bo też nie ma
zawsze... wiesz, no tak naprawdę to po pierwsze tak, trzeba tematy jakieś ogarnąć co tydzień. No, umówmy się, co tydzień często nie ma tematu.
Ale wiesz, to jest taki sztuczny podział, 7 dni musi być, bo
to czemu, tak jak co roku wydawany nowy smartfon. No.
Dokładnie o to właśnie chodzi, że to samo tego nie znoszę, że musi być co roku nowy smartfon, bo jak nie będzie nowego smartfonu, to nie wiem co się stanie.
Świat się zawali. Znaczy powiem ci tak, ja uważam, że nagrywanie co 2 tygodnie jednego odcinka wyszło nam na dobre, bo po pierwsze tak. Zrzucamy tematy, które nas nie grzeją, nie ziemią, bo mamy je totalnie w nosie. To jest po pierwsze. Poza tym, umówmy się, w ciągu 2 tygodni ładnie wygospodarować, a w naszym przypadku to, że podcast trwa godzinę 15 na przykład, to my z reguły siedzimy ze 3, bo lubimy sobie popierdzieli przed i po często razem. Do tego pamiętaj, no masz twój montaż i tak dalej, no też mamy dużo więcej obowiązków, znaczy, zwłaszcza ja, niż kiedyś.
No tak, zdecydowanie.
Przy dzieciakach, no to niestety u mnie jest jak jest, tym bardziej, że warunki mam takie, a nie inne i muszę organizować wyjście żony z dziećmi z domu, najlepiej, żeby nagrywać, bo inaczej to się nie da.
Dlatego, kochani, doceniajcie Damiana, to jest warte ten, on naprawdę się musi tu spiąć czasami. Natomiast, ale to więcej, bo jednak, wiesz... Właśnie to jest fajne, że udało nam się w odpowiednim momencie, kiedy byliśmy jakby już zmęczeni i tak dalej, kiedy było, wiesz, wyczerpanie tym trybem tygodniowym, kiedy spadały odcinki i zamiast tego zrobiliśmy po prostu sobie spokojny krok w tył i uważam, że na przykład tryb 2 tygodnie, jeżeli kiedyś uznamy, że tryb co miesiąc jest okej, to będziemy nagrywać co miesiąc, wiesz, bądźmy szczerzy, nie skarżę się, ale nikt nam za to nie płaci, więc jakby robimy to dla przyjemności, więc
no dokładnie.
Zresztą tak jak słuchałem chłopaków, bardzo ciężko jest na podcastach zarobić, to jakby nie jest, to jest jednak nisza.
Ale my nigdy nie chcieliśmy zarobić na podcaście,
no dokładnie.
Tak powiem, u nas to zawsze było for fun, no i to.
Właśnie o to chodzi, że gdyby...
I dopóki będziemy mieli ten fan, to będziemy nagrywać, nie będziemy mieli fanu, przestaniemy nagrywać i tyle w temacie, no.
Dokładnie, wiesz, pewne rzeczy się kończą, pewne się czy zaczynają, a póki co cały czas staramy się być lepszym, jeden odcinek będzie nam lepiej, drugi gorzej, ale my się staramy ogólnie. Przede wszystkim być szczerymi z wami. No i tyle. Ja jeszcze chcę powiedzieć o tym, skoro ty mówisz więcej obowiązków, to ja powiem, że zmienię jakby wątek. Jeszcze jeden temat do wstępniaka, mianowicie kiedy wczoraj zepsuła mi się zmywara, to mam takie przemyślenie w tym momencie, że powiem ci, że ostatnio dużo bardziej cieszy mnie, pomijając, że oczywiście dobra, cieszy mnie dalej kupowanie technologii, ale mam już fan w kupowaniu sprzętów AGD na przykład. Pamiętam wątek odkurzacza z zeszłego roku i teraz jak wybierałem wczoraj w nocy zmywarkę, którą chcę, nie chcę, no muszę kupić, no wiesz, zmywarka to dzisiaj produkt pierwszej potrzeby. Mhm. Na końcu jak padło na Samsunga i sobie myślę, znowu Samsung w domu, no dobra, czemu nie? Natomiast miałem jakąś taką dziką satysfakcję i powiem szczerze, że dawno żaden sprzęt mnie tak nie cieszył, jak sobie o nim myślę, jak o nowej zmywarce. I to chyba już są te lata po prostu. Jak przekraczasz odpowiedni wiek, to już cieszy cię taka rzecz jak nowa zmywara. No, to takie przemyślenie jeszcze na szybko. I ostatnia rzecz, mianowicie od czasu do czasu dostajemy maile. I jeden z naszych stałych słuchaczy poprosił, żebyśmy, nie podam jego danych, no bo on prosił, żeby jakby w takie rzeczy nie wchodzić. Jasne, szanuję to. Ale też chcę powiedzieć to, żeby nie było, że ja się tutaj uciekam od podawania, kto nam co tu pisze, ale dostaliśmy takiego maila w związku z tym, że macOS jest lepszy od Windowsa generalnie. I także od innych systemów zakładam, że tutaj o tym mówimy. I tutaj cytat z maila. Damian, ty powiedziałeś, że kijem przez szmatę tego nie tkniesz. I takie są fakty, tak. Damian tak mówi często. Natomiast chcę się odnieść do kilku punktów. Osoba, która do nas pisze, jest tutaj programistą backendowym z doświadczeniem, więc ja wiem, że na pewno dobrze zna system i szczególnie z tej perspektywy deweloperskiej, konsoli i tak dalej, i tak dalej. Jestem tutaj pewien, że jesteś osobą, która się... Zresztą wiem, że słuchasz nas od dawna, no piszemy od czasu do czasu, więc dzięki w ogóle jeszcze raz za tego maila. W ogóle od razu mówię, nie ma to jak konstruktywne uwagi, to jest dla mnie bardzo cenne i dla nas ogólnie jest cenne, kiedy ktoś jakby wchodzi w polemikę. I teraz tak, rzucasz argumenty właśnie związane, poddajesz pod argumenty związane z kwestią macOS-a, mówiąc między innymi w punkcie pierwszym o stabilności, tutaj przytoczę w całości, w momencie kiedy piszę tego maila, uptime mojego laptopa to 59 dni. Tak swoją drogą, chyba tu nie napisałeś, jestem bardzo ciekawy, czy to masz z M, w sensie to już jest ARM, zakładam, że tak, że to nie Intel. Jakbyś mógł to tam mi uzupełnić, to będzie fajnie. Tak prawie 2 miesiące bez restartu na Windows robiąc podobne rzeczy, musiałem resetować komputer średnio co 3-4 dni przez błędy i wycieki pamięci WSL2, Windows Subsystem for Linux i inne problemy. I powiem ci szczerze, nie mam absolutnie zamiaru się z tym spierać. Jeżeli chodzi o tak długą stabilność, pewnie tak. Tylko że ja na przykład nie mam potrzeby, żeby trzymać komputer przez 59 dni. W sensie to nie serwer, żeby musiał go tak trzymać na uptime. Jakby nie widzę takiej potrzeby, ale nawet bym nie chciał, bo ja w ogóle odłączam prąd tutaj na całym poddaszu, żeby oszczędzać prąd, kiedy tylko komputer jest wyłączony, więc jakby ten. Unix. Mam prawdziwy natywny terminal z porządną powłoką i wszystkimi narzędziami. Wszystko da się zautomatyzować. Odpalam te same skrypty na swoim laptopie i na docelowym serwerze. Dla programisty to must have Windowsowy wiersz polecenia, czy nawet PowerShell. Przy tym to zabawki. Jasne, to właśnie jest kolejny bardzo dobry argument, absolutnie, no Unixowe systemy mają to do siebie, tak? Aczkolwiek powiem ci, ja nie mam doświadczenia administratora tego typu, znaczy nie mam doświadczenia, wiesz, deweloperskiego, ale co nieco pracuję z administracją i ja na przykład na Windowsie nie narzekam, bo czasami, no nie wiem, ustawienie routingu statycznego na macOSie to jest jakiś koszmar dla mnie, natomiast na Windowsie robisz to w chwilę po prostu, a na Unixie musisz to podawać, jaki interfejs sieciowy dokładnie musisz wyszczególnić i tak dalej, i tak dalej. No naprawdę powiem ci, że czasami takie rzeczy doprowadzają mnie do białej gorączki, więc ja jakby mam tu swoje zdanie w tym temacie. Jakość aplikacji, dużo narzędzi programistycznych powstaje najpierw z myślą o Macu i tam są najbardziej dopracowane. Świeże przykłady Warp i Z, nie znam tego, więc twórcy mają je kiedyś wypuścić na Windows, ale pewnie nie prędko. Tak, no oczywiście są aplikacje takie. Ja ze swojego doświadczenia znowu mogę ci powiedzieć w kontrze, że na przykład aplikacje dla lekarzy w Niemczech w większości przypadków występują tylko dla Windowsa i na przykład możesz sobie chcieć używać macOS, ale sobie możesz tylko chcieć, ponieważ po prostu nie ma apek. I to jest, wiesz, to tak działa właśnie w dwie strony. Uważam zresztą, że te dwa systemy są wobec siebie dość... Raczej, że są aplikacje, które są tylko tutaj i są aplikacje, które są tylko tutaj. A, okej, okay, napisałeś tutaj, pracuję na M3 Pro. Okej, okay, to już pominął, nie wiem, czemu mi to przyszło przez oczy, bo piszesz o ciszy, więc pracuję na M3 Pro i mimo tego, że jest bardzo obciążony, to nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek usłyszał wentylator. Czasem najwyżej zrobi się delikatnie ciepły, ale nigdy nie wyje. Absolutnie się z tobą zgadzam, jeżeli chodzi o laptopy, kultura pracy, zawsze będzie póki co, póki nie mamy ARM tak dobrze dopracowanego dla Windows, no to kultura pracy musi stać po stronie macOS-a, co nie? No to jakby jest kolejny jakby przykład. Ale tu mój ulubiony temat, z którym się absolutnie zgadzam, podpisuję. Brak reklam i bloatware i całego tego śmietnika. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego Windows 11 preinstaluje TikToka, okej, okay, LinkedIna, okej, okay, ale czy in the Candy Crush saga. Powiem ci, Damian, czasami przygotowuję dla klientów laptopy, żeby wiesz, żeby instaluję oprogramowanie do obsługi pacjentów i tak dalej, i tak dalej. I moją ulubioną częścią jest odinstalowywanie tego całego syfu, który przychodzi z Windowsem. Niestety ma to dużo też wspólnego, często jeszcze z dostawcą, jakby z samym producentem laptopa, który jeszcze dorzuca od siebie milion syfu. No, inna rzecz jest, że czasami na macOSie ostatnio jest taka aplikacja Automator i moja klientka, która ma macOSa, mówi do mnie, ale ja tego nie instalowałem, ja tego nie chcę. Więc dla wielu nawet oprogramowanie od Apple to jest bloatware, albo inaczej crapware. W tym
znaczy wiesz, no, ja też bardzo dużo aplikacji wywaliłem od Apple, nie? Na iPhone'ie.
No, tak, bo jakby, ja nie wiem, jest takie magiczne jakieś myślenie, że bo jak Apple wrzuciło ci aplikację, której ty nie używasz, to ona jest super. A jak Windows ci wrzucił, to jest złe. Ale inna rzecz jest taka, że te zewnętrzne aplikacje, typu takie Candy Crush Saga, to jest dla mnie absolutny skandal, że Microsoft cały czas dorzuca ten cały syfware do swojego czystego systemu. I na koniec spójność interfejsu. Wszystkie aplikacje wyglądają i zachowują się przewidywalnie i mają jednolity język wizualny. Na Windows, próbując dokopać się do bardziej zaawansowanych rzeczy, do dzisiaj przechodzimy przez okienka z czasów XP czy 98, które zupełnie nie pasują do estetyki reszty systemu. To niby pierdoła, ale mi osobiście przeszkadza. Powiem ci tak, mi też to przeszkadza. Faktycznie mamy, jeżeli chodzi o interfejs natywny Windowsa, a nie aplikacje zewnętrzne, to faktycznie to, że mamy nakładkę na Windows 11 na końcu i tak jak chcesz wejść do ustawień sieciowych, to i tak kończysz na końcu lądujesz w ustawieniach typu panel sterowania, który tam cały czas jest. I to jest faktycznie śmieszne, ale najbardziej brutalnym przykładem jest tego, że w Windows 11 masz dwa menu kontekstowe dla pliku. Wiesz o co mi chodzi, że jak klikniesz prawym przyciskiem na ikonie, to on ci się pokazuje takie Windows 11 menu kontekstowe. Natomiast kiedy kliknie, musisz, żeby wyświetlić więcej funkcji, to musisz kliknąć ustawienie, to tam pokaż więcej funkcji i wtedy włącza ci się stare menu kontekstowe. To jest takie pocieszne, tak niedopracowane na tak wielu rzeczach, ale to wynika, mam wrażenie, z tego, że Windows stara się być maksymalnie wstecznie kompatybilny. To jest właśnie to, że macOS odrzuca to wszystko w pizdu, za przeproszeniem. Tego już nie obsługujemy, to do widzenia. Natomiast Microsoft stara się być wstecznie kompatybilny, bo jak popatrzymy na udział systemów operacyjnych, ostatnio patrzyłem sobie na udział systemów operacyjnych na świecie. Mówimy o systemach dla komputerów. To nie dla, bo w ogóle rządzi Android jako w ogóle najpopularniejszy system operacyjny na świecie, no ale to wynika z mobilności i tak dalej. Natomiast Windows gniecie po prostu macOS-a tak bardzo, to jest w ogóle, nawet mnie to zastanawia ostatnio, że zobacz, na internecie jest masturbacja zawsze macOS-em, urządzeniami od Apple, polska strefa tech. Ja nie wiem, czy jest jakiś teraz tech youtuber, który używa Windowsa. No dobra, są ci, którzy używają, wiesz, do gier, i ci, którzy uważają do takiego opinii sprzętu typu Tech Lipton. Rozumiesz, wiesz, o co mi chodzi?
Tak, tak, tak.
Natomiast wszyscy tacy, no wiesz, tacy, no nie wiem, Niantyfan, Robert Nawrowski, którego bardzo pozdrawiam, jeżeli słucha tego. Jakby takie osoby używają raczej urządzeń Apple, bo tak wybrały, bo jest im tak wygodniej, okej, luz, ja to rozumiem. Natomiast jakbyśmy popatrzyli na popularność systemów operacyjnych, to na przykład w kontekście macOS versus Windows, no to tutaj nie pamiętam, czy było 15%, czy około 20% dla, wiesz, dla macOS-a, ale dalej Windows ma tutaj tą, wiesz, no poza Linuxem jeszcze kilka procent i tak dalej, to wszystko to reszta to Windows. Chcesz, nie chcesz, tak jest po prostu i tyle. I na przykład, ale żeby znaleźć dobry film, który mówi o nowościach w Windowsie, to masz 3 na krzyż, bo nikt tego nie ogląda, bo nikogo to nie obchodzi. W ogóle to jest fascynujące, że system, którego my używamy, właściwie nikogo nie obchodzi. No ale to, bo nie ma na niego hype'u, bo nie jest sexy. No, ale dobra, to tyle. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o ten, ja się, kończąc odniesienia do tego maila, cieszę się, że ci się wygodniej używa, absolutnie ciężko się nie zgodzić z wieloma punktami tutaj. Oczywiście w drugą stronę, wiesz, tam nawet pisałeś, że jeżeli chodzi o na przykład jakieś takie rzeczy związane na przykład z obsługą okienek, to znowu Windows ma tu swoje jakieś przewagi i tak dalej. Absolutnie, no. Ja uważam, że obydwa systemy po prostu są spoko. Ja też popieram Damiana. Ja po prostu nie lubię macOS-a. Jest kilka rzeczy, które mnie tam strasznie irytuje. To, że nie mogę sobie utworzyć szybko pliku z pulpitu. Dla mnie jest to zawsze kłopot, ja często tak po prostu zwyczajnie robię u klientów. Na przykład, żeby wpisać im szybko maila swojego, jak mają się do mnie kontaktować. Albo wiesz, jak włączam TeamViewera, czyli żeby przejąć kontrolę nad tym i klient musi zaakceptować z milion rzeczy po drodze, włączyć jakieś ustawienia, włączyć tu, żeby zaakceptować to i tamto. Jesus. Albo mam klientkę, która teraz aktywowała iCloud Drive'a, czyli wiesz, takiego OneDrive'a jak ten, no wiadomo. I mimo tego, że system miał wyłączoną synchronizację biurka i dokumentów, to je wywaliło wszystkie pliki z pulpitu i przeniosło je do folderu folderu iCloud Drive. I ona nie mogła tego znaleźć w ogóle, gdzie to jest, wiesz, dla takich ludzi nietechnicznych to może być skomplikowane. I ja patrzę, ale synchronizacja jest wyłączona, nie rozumiem, czemu iCloud Drive to zrobił. No i wiesz, więc jakby w obie strony można znaleźć jakieś kwiatki, że tak powiem. Tyle, dzięki jeszcze raz za tego maila. Jeżeli masz jeszcze jakieś uwagi, to pisz. I dzięki, że nas słuchasz, to bardzo miło. Cieszymy się.
Również.
Słuchaj, i to chyba...
No, ja mam we wstępniaku jeszcze jedną rzecz.
Ale właśnie, chciałem powiedzieć, że wstępnia kończymy, ale jeszcze jesteś.
Moi drodzy, pewnie część z was wie, część z was nie wie. Jeden z najciekawszych studiów gamingowych, jakie było, to było, zaznaczam, to jest Piranha Bytes. Stworzono najlepszą grę na świecie, czyli Gothica. I zostało zamknięte 30 czerwca 2024 roku. Już na amen.
A nikt tego nie przejął po prostu?
Nie, nikt tego nie przejął. Prawa do gry Gothic ma THQ Nordic bodajże. Nie wiem jak z Ryzenem i z Alexem. W Ryzena 1 grałem raz. W 2, 3 nie grałem w ogóle. W Alexa 1 grałem troszeczkę, ale totalnie odpuściłem i w 2 nie grałem w ogóle. No smutne trochę, nie? No bo jak twoją ulubioną grę zamyka się biuro, które stworzyło twoją ulubioną grę i no ale trudno, no. Takie jest życie i część chłopaków otworzyło swoje studio, część pracuje w innych studiach. I tyle.
Smuteczek.
No żyćko. Nie ma co się rozwodzić, coś się kończy, coś się zaczyna. A my przechodzimy dalej.
Okej, okay, słuchaj, no to przechodzimy do pierwszego tematu i na chwilkę wchodzimy w świat serialów i filmów.
Seriali, no właśnie, bo masz serial, filmów, do którego próbujesz mnie namówić od jakiegoś dłuższego czasu. Ja nie,
to
się
znaczy
opieram.
Ja ci powiem tak, ja nie uważam, żeby, jakby to nie jest serial dla ciebie, no offense.
No, tak myślałem.
Nie jest, ale jeżeli z małżonką byś sobie siadł, to może by się wam spodobało, w sensie bardziej taką perspektywą.
Okej,
okay,
okej. Okay.
Tak, tak, takie myślenie, bądźmy szczerzy, to jest... I teraz tak, to jest serial dla fanów, jeżeli znacie Downton Abbey, to mam wrażenie, że to jest ulepszona wersja tego serialu. Jestem zaskoczony, jeżeli nie znacie tego serialu. To jest serial, od którego akcja, mówię o Downton Abbey, odbywa się tam na przełomie wieku XX i XIX i XX w Wielkiej Brytanii. Arystokratyczna rodzina, która ma tam swój pałac i wiesz, i jest opowieść o nich, o ich służbie. Taka obyczajowa, która rozrosła się do miliona sezonów filmu pełnometrażowego, które trafiło do kin. No taki Psi Patrol, rozumiesz, tam też skończyło się filmem, masą odcinków i tak dalej. Takie bardzo oglądalne, ale no bądźmy szczerzy, takie troszkę dynastia, ale w unowocześnionej formie. No i mamy coś takiego, że serial ten stworzył Julian Fellowes i on postanowił dla HBO, znaczy tam tak naprawdę serial nie miał być dla HBO, ale no HBO to przejęło jakby i mocno w to zainwestowało, stworzyć swoistą amerykańską wersję Downton Abbey i tak powstało The Gilded Age, czyli Pozłacany Wiek. W ogóle Pozłacany Wiek to jest ten czas w Stanach Zjednoczonych, który dla ciebie powinien być bardzo sexy, mianowicie to jest ten przemian gospodarczy, kiedy industrializacja się pojawia, wiesz, takie rzeczy, duże pieniądze, kolej, chociaż dla ciebie to jeszcze później, pewnie lata 50. w Stanach, ale wtedy jakby Stany zaczęły nabierać na znaczeniu, takim już potężnym, wiesz o co mi chodzi, że gospodarka głupcza. I to jest serial... kiedy było bardzo dużo przemian właśnie gospodarczych, ale też konfliktów z tym związanych, ale jednocześnie cały czas była ta przeniesiona z Europy tradycja. I tutaj mu serial opowiada właśnie o kilku, tym razem kilku rodzinach, takich w Nowym Jorku. To jest w ogóle rok troszkę wcześniej niż Downton Abbey, bo Downton Abbey zaczyna się w ogóle od katastrofy Titanica, można powiedzieć. Natomiast tutaj mamy rok 1882 albo trzeci bodajże, od tego czasu zaczynamy i mamy znowu taką swoistą arystokrację, się o nich mówi, że to są stary Nowy Jork, czyli takie wiesz, stare rodziny i tak dalej, możesz niektóre znać, na przykład Astor, jest takich hotele Waldo, nie, tam było coś innego, ale oni, znana rodzina, tam Rockefellerowie się też pojawiają, ale tacy ludzie jak Rockefellerowie pojawiają się jak Nowy Jork. To jest tacy nowobogatcy, ludzie, którzy dorobili się nie, że są arystokratami, wiesz, jakiegoś europejskiego pochodzenia, tylko po prostu dorobili się na kolei, są bogaci i chcą się, to dzisiaj się tak mówi, nowobogacki, chce się wkupić, wiesz, i są ludzie, którzy chcą należeć do tych, w cudzysłowie, lepszych. I Julian Fellowes stworzył pierwszy sezon, następnie drugi sezon i po drugim sezonie kilka dni w ogóle po finale tego, to było w zeszłym roku, chyba w grudniu był finał drugiego sezonu. Od razu dwa czy trzy dni później HBO poinformowało ze względu na oglądalność finału, że jest zamówiony trzeci sezon, który będzie pewnie w najbliższym czasie. Serial wciąga, powiem ci, na maksa. Nie mówiłbym o takim serialu. On w ogóle ma bardzo dobre opinie. Mam wrażenie, że czasami krytycy są, no niby jest fajnie, ale jest, wiesz, no takie płaskie ten serial. Pewnie tak, ale daje niezwykły fan z oglądania, a mi się, wiesz co, bardzo podoba? Cały ten wizual. Tak jak w 1670, pamiętasz, zachwycałem się kostiumami. Tu jest podobnie. Fenomenalna, że nie wierzę, to powiem, suknie. No po prostu jak tam kobiety mają różne suknie każdego dnia, to jest w ogóle niesamowite. Niestety, nie wiem, czy ty kojarzysz serial The Nick, taki o lekarzu, początek wieku, też Nowy Jork, początek wieku, tam jest brud, smród i ubóstw. Taki, wiesz, brudny Nowy Jork. Tutaj jest takie wyższe sfery, więc jest dużo czyściej, czasami zbyt czysto i zbyt sterylnie, to jest w ogóle dla mnie największa wada tego serialu. Natomiast ogólnie przez to, że tu mamy jakby kilka rodzin, które, wiesz, jakby się arystokratycznych, ich służba też jest tu mocno pokazana, te przemiany są bardzo fajnie pokazane moim zdaniem. Pojawia się na przykład Thomas Edison i pojęcie
ciekawe,
elektryfikacji, bo wtedy się pojawia elektryfikacja pierwsza.
A Elon Musk i Tesla?
Tesli nie ma.
A, okej.
Okay. Elona Muska nie ma, ale Tesli nie ma. Natomiast pojawia się Thomas Edison, pojawia się prezydent Stanów Zjednoczonych, wtedy był chyba, no nie pamiętam, pojawiają się książęta z Anglii na chwilę, wiesz, i jakieś tam znane rodziny. Występuje tu m.in. Krystyn Barański, którą możecie kojarzyć z Żony Idealnej i z Prawie Idealnej. Bardzo fajna aktorka, do której mam dużą słabość. Fenomenalnie zawsze gra. Ogólnie bardzo mocno polecam ten serial. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że to będę się przy tym tak dobrze bawił, a łyknąłem z Michałem 2 sezony w 5 dni. 9 odcinków i 8 odcinków po godzinie. Więc wiesz, więc po prostu wciąga, no jak ruchome piaski. Naprawdę bardzo mocno polecam, szczególnie, tylko od razu mówię, to nie jest serial, gdzie jest mordowanie i tak dalej, tylko to jest serial, gdzie jest po prostu obyczajowa, ale taka ze świetnymi kostiumami, kostiumy to tak brzmi, jak wiesz, jak XVI wiek. Nie, no po prostu świetnie jest pokazana tamten wiek. Tu CGI nie boli w oczy. Naprawdę fajne przemiany, wiesz, tamtych czasów, nie wiem. Na przykład typek ze służby udaje mu się udoskonalić mechanizm zegarka i dzięki temu jakby zostaje przyjęty do towarzystwa, ale wiesz, znaczy do towarzystwa jakiegoś tam zegarmistrzów i tak dalej, i wiesz, też od nikogo do kogoś jakby się stajesz. Fajne, fajne story. Bardzo polecam, jeżeli macie ochotę obejrzeć coś na luzie. Przepiękny wizual, absolutnie przepiękny wizual. No. I pojawiają się na przykład motyw, jeszcze na koniec ci powiem, jakieś strajki robotnicze i wiesz, że ludzie, i taki tekst, oni chcą pracować 8 godzin? W ogóle, może jeszcze w ogóle nie pracujecie, co nie? No bo wtedy
czas pracy był
12 bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, więc wiesz. No ale później lewicowe związki udało im się wywalczyć te 8 godzin w końcu, po długiej boju. No. Słuchaj, nie zawsze, nie, wiesz, kiedyś lewica walczyła o porządne rzeczy, więc wiesz. Dobra, to tyle. Chciałem tylko wrzutkę zrobić odnośnie serialu, więc gdzie można obejrzeć? Na Maxie.
No to jest kolejne udowodnienie, że HBO mi w seriale. No.
Tak, w ogóle to jest serial HBO Original, więc jakby...
Ja dalej nie mogę tej nazwy zdzierżyć, taka mała dygresja. A, w sensie Max. Nie, no to jest głupie, jak nie wiem. No rozmawialiśmy o tym, nie będę się powtarzał.
Dokładnie. Dobra, słuchaj, to teraz mamy na wjeżdża na tapet jedyne urządzenie w ogóle dzisiaj. A nie, no dobra, drugie to może nie będzie urządzenie. Natomiast w ogóle...
No właśnie, jestem ciekawy, co to jest, mój drogi, bo powiem szczerze, że nic mi to nie mówi zupełnie.
Okej, okay, dobra.
W sensie nawet nie patrzyłem, co to jest.
To nie będzie wielka recenzia. Nimbot P2.
Co to jest?
To jest, które bardzo chciałem mieć. Ja jestem troszkę, ja mam trochę nerwicę na trend.
Nimbot
takie,
B2.
Jeżeli kojarzycie Sheldona Coopera z serialu Big Bang Theory, no to ja mam takie trochę jak Sheldon, czasami odpały. Ja uwielbiam etykietki. Ale
dobrze,
takie
ale
naklejetki.
To jest jakieś chińskie coś? Chińskie urządzenie?
Nimbot
w sensie?
To jest tak, ale generalnie to jest bardzo popularny, nie wiem, etykietomat, takie urządzenie.
To taka mała drukarka.
Etykietek. Tak, taka malutka drukareczka. Chyba sobie kupiłem, bo długo wybierałem, oczywiście jak to ja, musiałem przejrzeć cały internet, jakie urządzenie wybrać, co nie? Za kilkadziesiąt euro kupiłem sobie, żeby sobie po etykiet mieć w domu, na przykład jak robię, nie wiem, ketchup domowy, czy coś, jakieś rzeczy, ten, żeby mieć etykietki móc nakleić. To jest oczywiście ta drukarka oparta o termo, no widzisz, zapomniałem. Chodzi o to, że ona, wiesz, tam jakby, tam nie potrzebujesz tuszu, jak taka drukarka w sklepie. I ona drukuje etykietki, jest do tego aplikacja. Jest, powiem ci tak, ja skrócę pewnie to do 2-3 minut, ale jest to jedno z najbardziej przydatnych urządzeń w domu, jakie miałem od lat. Mianowicie możesz sobie w każdym momencie w aplikacji przygotować mały design etykietki, a następnie
aplikacja
go wydrukować. I na przykład możesz sobie wydrukować, ja sobie na przykład wydrukowałem etykietę, wiesz na co? Na tablet, żeby wiedzieć, nie na tablet, przepraszam, na klawiaturę, żeby wiedzieć, które urządzenia są gdzie podpięte.
Okej.
Okay. Typu, bo tam możesz 3 urządzenia podpiąć, co nie? Mam wyetykietowane tyle teraz rzeczy w domu, oczywiście jeżeli robię jakieś przetwory, a robię dość często, albo robię mrożę produkty, to naklejam takie etykietki. Bardzo w domu polecam posiadanie takiego małego urządzonka.
No dobrze, ale powiedz mi tak, dwie sprawy. Po pierwsze, no. Czy aplikacja jest sensowna i faktycznie się nie wysypuje, działa ok i można
tak,
sobie wszystko
aplikacja
ustawić,
jest bardzo
trzeba?
Sensowna, ma jedną wadę, ale ją można ominąć. Mianowicie, uważaj, ta aplikacja ma subskrypcję płatną, jeżeli chcesz.
No tak, co by innego w dzisiejszych czasach, nie?
Ale jest jakby, nie musisz jej kupować i wtedy masz po prostu, nie masz tak wielu fontów, i nie masz tak wielu ikon domyślnych. Na szczęście możesz zawsze dowolne zdjęcie zaimportować, więc jak potrzebujesz jakąś ikonę, to sobie możesz zaimportować, bo na tym można drukować w czerni i bieli i są to po prostu, możesz sobie użyć grafik, użyć no tekst, to wiadomo oczywiście. Aplikacja jest spoko, ale ma jeszcze jedną wadę, mianowicie nie ma wersji na tablet, czego w ogóle nie rozumiem.
Ciekawe. Ale skalowanie chyba działa, tak, z Androida?
Tak, oczywiście. Więc jako, że to Android, to co zrobiłem? Pobrałem APK i zainstalowałem na tablecie. I działa pięknie. Jedyny minus jest taki, że ich reklama subskrypcji się tak rozciągnęła. Natomiast wszystko inne się przeskalowało i wygląda super. I na tablecie, gdzie możesz jeszcze, wiesz, tab ma rysika, S-Pena, to możesz sobie jeszcze to ładnie designować. I powiem ci szczerze, świetna sprawa. Strasznie miałem taki dzień, że sobie jak kupiłem, to miałem taki szał, że chyba z 200 etykiet wydrukowałem na różne rzeczy. Wiesz, bo ja mam na przykład w słoikach, nie wiem, jakieś suche produkty, jak trzymasz w kuchni, wiesz, typu nie w workach, tylko ja sobie przesypuję rzeczy. To żeby mieć, wiesz, oznaczenie, to pozmieniałem, do tej pory miałem tak naklejki takie ręcznie po prostu napisane, a teraz sobie po prostu zmieniłem na ładne, na przykład jak mam, nie wiem, ciecierzycę w słoiku, to sobie jeszcze ikonkę ciecierzycy dorzuciłem do tego. Natomiast to oczywiście nie tylko służy do rzeczy takich w kuchni, ale właśnie tak jak mówię, żeby sobie oznaczyć jakieś rzeczy w domu, że coś potrzebujesz wiedzieć, co gdzie jest. Na przykład mam pooznaczone też szuflady z zewnątrz. Nagleiłem etykiety.
O co, nie wiem, kable USB-C.
Tak. I zrobiłem też, mam w ogóle osobną całą taką dronę, czyli z IKEA, czy takie pudło, w którym trzymam różne kable w workach strunowych. Ja mam tego od cholery. Zrobiłem ostatnio porządek i każdy woreczek dostał też swoją naklejkę, żebym wiedział, co gdzie jest, żebym nie musiał patrzeć. Takie, wiesz, okay. Głupotki, nie? Ale po prostu powiem ci, że nigdy nie spodziewałem się, że takie małe urządzenie będzie mi dawało tyle fanu. Jest ładowane przez USB-C. Dodatkowo, co jest wielką zaletą, tam leży w ogóle, co jest wielką zaletą, to jest kwestia takiej, on się po prostu przyjemnie używa. Włącza się, ma jakiś dźwięk, wiesz, włączania i tak dalej, blim. Łączy się oczywiście po Bluetooth. Duża wada, moim zdaniem, jest taka, że musisz używać oryginalnych naklejek od Nimbota. Bo jak używasz.
Ale to się kupuje taką szpulkę jak Paragon?
Szpulkę jak Paragon, tak. Różne
ale
formaty
dostępna jest bez problemu w sieci, żeby kupić?
Tak. Na Amazonie możesz dostać jakieś te... Możesz też różne formaty dostać i co ciekawe...
To powiedz mi tylko jeszcze jedną rzecz. No. Na przykład takie rzeczy jak etykiety do impostu, do paczkomatu bez problemu?
Nie, bo to jest malutki format. On ma, wydrukuje ci maksymalnie tam 5 na 5.
Czyli nie możesz sobie ustawić, powiedzmy, takiej, nie wiem, a połowy kartki A4.
Nie, absolutnie, to jest mały format. To jest jakbyś próbował w kasie coś takiego.
Dobra, nie, bo myślałem, że domyślnie jest mały format, ale możesz sobie zmienić.
Nie, możesz to wydłużyć. Możesz mieć takie naklejki, że jakby są potrójne. Taki, on wtedy jakby, ale to jest dalej takiej wielkości.
Dobra,
dałoby radę pewnie to zrobić, ale na przykład możesz, tu ma specjalną w ogóle apkę do robienia kodów QR, i jakichś w ogóle do kodów kreskowych, że sobie chcesz takie rzeczy generować w domu. To jest akurat przydatne, natomiast ogólnie powiem ci, to się właśnie przydaje do takiego szybkiego, aczkolwiek, czy to jest szybkie, ponieważ musisz jednak, ja mam w pracy też taką etykietownicę od Bradera, drukarkę, to takie wąskie paski, gdzie masz klawiaturę też i to jest super szybkie, bo to robisz wszystko na jednym urządzeniu. Tu musisz jednak zaprojektować tą etykietę i ją przesłać do urządzenia, bo tu nie masz żadnej klawiatury, to jest tylko rolka. Ciekawostka, on, nie wiem jak to działa, pewnie jakoś działa, Nimbot rozpoznaje, jaką rolkę włożyłeś do środka i od razu proponuje etykiety. Nie wiem na podstawie czego on ma ten czujnik. Tylko problem polega na tym, że to oznacza, że musisz używać oryginalnych etykiet. Na szczęście, wiesz, ich jest tam 300 za cenę kilku euro. To nie są jakieś wielkie pieniądze, ale jak ktoś by drukował tylko masę, to może lepiej kupić alternatywne. Jakieś są oczywiście inne firmy robiące, gdzie nie musisz zamykać się tylko na jedną oryginalny własny produkt, tak? Oczywiście producentom się to opłaca, to tak jak, nie wiem, no wielu producentów zamyka maksymalnie ekosystem, żebyś był uzależniony od nich, co nie? Natomiast same urządzenie jest spoko, jest to, nie wiem czy w ogóle w polskim internecie gdziekolwiek ktoś recenzował Nimbota, ale widzisz, ja na przykład robię też świeczki. Trochę tak je czasami odsprzedam, czasami ten i to jest świetne, bo do tej pory musiałem drukować etykiety na świeczki. Ja mam taki gruby papier i jakby na nim drukowałem, później taki naklejkowy i to robiłem. Teraz jak robię dla znajomych na przykład, to żeby etykieta była ładna, ale nie chcę mi się z tym bawić, wrzucam przez Nimbota, naklejam naklejkę, dziękuję. Więcej, Nimbot ma specjalne okrągłe naklejki na słoiki od góry, wiesz, żeby można było naklejać. Wtedy jak na przykład aplikacja rozpozna format naklejki, to też jak wchodzisz do edytora, to automatycznie ci ustawia edytor na już jakby pod ten format, tak? Więc jakby od razu nie musisz żadnych formatów zmieniać, nic. Dostajesz gotowy pustą stronę, którą wypełniasz albo grafikami, albo symbolami, albo kodem QR, albo zaimportowanym zdjęciem, co nie? Zdjęcie postrzegamy jako dowolną rzecz, czyli symbol, ale może być też zdjęcie, on ci wtedy przeskaluje do takiej formy czarno-białej. jakby to zdjęcie. I tak to ci wydrukuje. Fajna rzecz, mała, naprawdę. Przydaj, opowiem tak, przydatna w domu. Tyle o Nimbocie, chyba że masz jeszcze jakieś pytania.
Nie, no nie mam, spoko opcja, no tak po pierwsze, może sobie przyprawę nawet podpisać. No.
Tak, dokładnie, no proste użycie, tak. Ja lubię takie domowe duperele, a to jest takie duperele na poziomie trochę kuchni, a trochę technikaliów.
No, spoko. No i wiesz, ważne, że to działa, no i do tego, do czego jest stworzony, działa i koniec, kropka.
Tak. Mały zaległy follow-up do Tab S9. Związany też, jeden z naszych słuchaczy prosił na Twitterze o drobne porównanie też w kwestii, bo miałem Folda przez długi czas.
No kto by się spodziewał?
No nie. W kontekście tego, jak się w ogóle używać, jak porównać sobie używanie na przykład telefonu i tabletu, tak jak ja mam teraz, versus używanie samego Folda. Ja tęsknię za Foldem. W ogóle uważam, że nie zmieniam zdania. To jest fenomenalne urządzenie. Jakby w ogóle składaki o dużym formacie, tak, żebyśmy mieli jasność. Uważam za świetny ten i ultra wygoda posiadania przy sobie dużego ekranu, kiedy on nie jest aż tak absorbujący, jest świetna. Natomiast tak samo mi się dobrze korzysta z S23 Ultra, aczkolwiek posiadanie Tab S9 powoduje, że w domu, kiedy jestem w domu, to dużo więcej używam tabletu. I on w ogóle zmienił mi, powiem ci, przez tą perspektywę, jak opisywałem go na początku, no to nie podkreśliłem tego chyba wystarczająco mocno. Ja go używam stricte jako sprzęt domowy, więc w ogóle na przykład nie zakładam na niego tego przedniego, tej przedniej części etui. Ja go z domu właściwie nie wynoszę, bo uważam, że to... Zresztą ty chyba swojego iPada też nie wynosisz z domu, co nie?
Nie, w ogóle no nie właśnie. Mam potrzeby. Znaczy nie, no. Wynoszę, przepraszam. I kiedy na urlop.
A nie, no to jakby dojechał na urlop albo dojechał w trasę gdzieś,
to są
dłużej,
jedyne,
to
jedyne
sobie zabiorę go.
Opcje, tak to nigdy nie opuszczę w domu.
Natomiast muszę ci powiedzieć, że po prostu w takiej perspektywie w domu robię na nim wszystko. Duolingo, w ogóle przestawiłem na niego, tak jak wcześniej Duolingo robiłem na telefonie, teraz robię na tablecie. Reddita, no to przeglądam tylko na tablecie. Dużo więcej czytam RSS-ów i to wszystko robię na tablecie. Telefon po prostu ma za mały ekran do przyjemnego przeglądania internetu dla mnie teraz. Jak mam być szczery.
Na nim wiesz co, ja mam pewien problem, bo czasami niektóre strony mam wrażenie, że mają lepszą stronę mobilną i bardziej przyjazną do użytkownika niż strona komputerowa, którą odpala się na tablecie.
Ale no przecież możesz sobie wybrać, jaki format ona będzie.
No niby tak, ale jakoś tak czasami znaczy, wiesz, ja lubię sobie poczytać.
Będę z tobą szczerze, ja mało stron oglądam jakby jako tako. Jakby to chyba o tym rozmawialiśmy albo mamy do porozmawiania. A nie, no mówiliśmy o tym, że jakby dzisiaj korzystanie z internetu dla mnie raczej apki. Jedyne, jakich apek nie zainstalowałem na tablecie, to żeby sobie nie śmiecić mózgu, to nie mam tam Instagrama, TikToka, takich rzeczy. Natomiast mam Twittera, Belixa. Mam też, no właśnie te wszystkie RSS-y, no i tam faktycznie wchodzę na stronę czasami, żeby doczytać. I powiem, no i tam, wiesz, jakieś magazyny, ale ogólnie, wiesz, wszelkie rzeczy, jak muszę, nie wiem, leżę sobie, chcę coś sprawdzić. Tak jak wczoraj przeglądałem sobie zmywarki. To zacząłem to na tablecie po prostu, tak, szukać. I tyle, jakby wiesz, nie tylko, że jest wygodnie, bo sobie w cudzysłowie leżysz z tyłkiem, wiesz, na sofie i po prostu możesz sobie chillować, to jest ten ekran wystarczająco duży. To daje mi najwięcej przyjemności w tym, że ten ekran jest duży. Ja w ogóle, powiem ci szczerze, nawet nie spodziewałem się, że będę go tak często używał. Trochę się bałem, że poużywam 2 tygodnie i rzucę w kąt i wrócę do telefonu.
My jesteśmy po prostu technologicznie zakręceni. I
nie, ale wiesz, ale to zwyczajnie, ale to jest zwyczajnie wygodne. To, że muszę wygodne. Telefon dłożyć, w domu telefon najczęściej leży. I tyle. Jakby, ponieważ wszystkie rzeczy, na przykład moje, wiesz, giereczki typu Cywilizacja przez wieki, gdzie muszę robić turę, bo mam 2-3 otwarte gry i czekam zawsze na turę kogoś, no to przeniosłem to na tablet. Wszystko przeniosłem na tablet, co robię, tak jak właśnie mówię, Duolingo, tylko już teraz na tablecie. Jakieś tam literalnie, czyli wiesz, zgadywanie słówek codziennie jedno, no to też już teraz robię sobie, sprawiam sobie fan na tablecie. Angry Birds sobie zainstalowałem, żeby przejść jeszcze raz, bo zawsze miałem fanny.
Ale w ogóle wiesz co, ja się trochę obraziłem na Rovio, no, bo czemu? Wyszło Angry, ostatnio, znaczy nie ostatnio, 2 lata temu, 1,5 roku temu wyszło Angry Birds Classic. Takie w sensie, że płaciłeś tam bodajże, nie wiem, około 9 zł i miałeś klasyczną wersję bez reklam, bez żadnych subskrypcji, bez niczego. Takie te pierwsze wydanie Angry Birdsów, które było wtedy za czasów powstawania Androida, takie na topie, nie? Ja sobie to kupiłem i się okazało, że Rovio Entertainment, czyli studio, które robi Angry Birds, wywaliło to z Play Store'a, ponieważ to się nie spinało. W sensie bardziej mi się spina robić gry, które są przewalone reklamami i reklamodawcy płacą co miesiąc za reklamowanie się w tej grze, niż wypuścić grę, która jest bez reklam permanentnie za, nie wiem, 9 zł na przykład. Uważam, że to jest strasznie beznadziejne i w ogóle nie, no masakra, no. Ja jestem zawsze taki, że wolę zapłacić raz, a dobrze mieć spokój, niż bawić się w subskrypcję czy reklamy, nie? Taka dygresja do Angry Birdsów.
Spoko. To ja tu jeszcze, żeby nie było tak słodko, kilka minusów i kilka w ogóle spostrzeżeń jeszcze na szybko. Nie rozumiem, czemu niektórzy producenci raczej aplikacji blokują w ogóle dostęp na tablety. Dotyczy to też niektórych gier, które aż się proszą, żeby je zainstalować na tablecie. Typu Puzzle Quest. No po prostu nie ma wersji na tablet takiej normalnej, a ta, którą grałem na telefonie, jest na telefon. Bo przecież telefon jest za mały na granie w takiej grze. Za to dalej. Pad z PS4 plus GTA San Andreas bodajże włączyłem. Plus tablet, złoto. Polecam mocno. W ogóle to, że pad z PS4 tak ładnie działa, na bez problemu może go sparować po Bluetooth po prostu. Złoto. Kolejna rzecz. Quickshare. Muszę powiedzieć, Quickshare to szybkie, wiesz, odpowiednik airdropa. Muszę powiedzieć szczerze, że działa jak chce. I raz zadziała, raz nie zadziała. Nie rozumiem, potrafi nie znaleźć urządzeń. Uważam, że to jest niestety niedopracowany produkt.
Pocieszyć cię?
No.
AirDrop też się wywala.
A, okej. Okay. Ja myślałem, że to tylko dotyczy Quickshare'a. Nie, no powiem ci, działa w połowie sytuacji, działa ten. I to jest najgorsze, bo nie możesz na tym zaufać, więc dalej przepycham pliki przez Telegram. No.
Szczerze, to jest najbardziej niezawodna metoda.
Tak, zdecydowanie. Zdaniem. I zawsze masz je dostępne, nawet jak drugie urządzenie nie jest włączone, co nie? Co jeszcze? Super, że S Pen działa na obydwu urządzeniach kompatybilnie w obie strony. Oba S Peny działają w obie strony. Ostatnio podpisywałem umowę z PDF-em i wziąłem po prostu S Pena, akurat miałem też pod ręką, bo było mi wygodnie, bo jest mniejszy. I podpisałem go na tablecie, ale S Penem z S23 Ultra. Złoto. To jest w ogóle super, że Samsung wpadł na ten pomysł, że te S Peny powinny być kompatybilne ze sobą. Apple mogłoby się w kontekście Apple Pencil nauczyć pojęcia kompatybilność, a nie, że jeden Apple Pencil jest tylko dla jednego iPada. If you know what I mean.
No tak, tak.
I ostatnie spostrzeżenie a propos jednej aplikacji, mianowicie Gmail, to jest takie gówno na mobilu. Zawsze było gównem, ale po prostu podziwiam, jak on jest okrojony. Mamy 2024, a dalej tych pieprzonych filtrów i etykiet nie możesz robić porządnie na Gmailu.
No nie, bo oczywiście tylko pozwala to webowa strona, nie? Więc trzeba
tak,
wejść po prostu przez przeglądarkę
się weba, tak, muszę wchodzić przez weba, natomiast nie pojmuję tego po prostu. Czemu Gmail, dla jasności, Outlook też nie pozwala na robienie tam etykiet, czy tam to są kategorie bodajże, nie pamiętam, jak to się nazywa, też nie pozwala, czy tam filtry, też tego nie pozwala w wersji mobilnej. Walnijcie się w wasze głupie łby. Nie rozumiem tego. Wszędzie mobile first, to tak samo jak banki, które ograniczą, nie no, przelew w aplikacji bankowej, w aplikacji na telefonie, to możesz mieć do 2000 zł, co nie? A potem, żeby wejść do banku na desktopie i tak musisz teraz się autentyfikować na telefonie, bo tam masz autentyfikację palcem. No to skoro się pogodziliśmy z faktem, że tu jest autentyfikacja taka ważna, to dodajmy tę funkcję, żeby to było w pełni funkcjonalne w obie strony, tak? A nie... Ach, tego nie znoszę po prostu. Takich ograniczonych funkcji dla mobile'a. Bez sensu to jest. Tyle z takich spostrzeżeń. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat i możemy przejść do kolejnego wątku. Proszę bardzo, pan tutaj nam zrecenzuje coś o Apple.
No właśnie, dawno nie było Apple, więc znowu jest Apple. Słuchaj, jest taki case'ik, po którym wszyscy jadą w sieci. Nazywa się Fine Woven Case do iPhone'a 15 Pro i on jakby zadeputował z serią 15 iPhone'ów kosztem skórzanego etui, który był całkiem spoko, ja lubię. I postanowiłem nabyć taki case. I teraz małe wyjaśnienie. Drogą kupna, oczywiście. I sprawdzić organoleptycznie. No ale ktoś powie, że mi pogięło mnie płacić 350 zł gdzieś tam w promocji koło 300 za to etui. I dlaczego zdecydowałem się tak bardzo przypierdzielić swoje pieniądze. Tutaj wszystkich pocieszam. To etui wylicytowałem. Oryginalne. Z paragonem z iSpota za 349 zł. Na Allegro 3 miesięczne za 32 zł.
Ale brzmi jakby Apple nie trzymał ceny. Przepraszam,
no delikatnie mówiąc. Nie, po prostu ciekawiło mnie, o co w tym chodzi. Stwierdziłem, że dla beki sobie to etui wylicytuję. Ustawiłem sobie główny budżet 50 zł. Postwierdziłem, że w razie czego sprzedam za podobne pieniądze, patrząc na to, po ile chodzą w sieci na OLX-ach i tak dalej. No i wyszło 32 zł, więc to tak bardzo świadczy o tym, jak nikt tego etui nie chce. Jest to kolor głębia oceanu, czy coś takiego, Pacific Ocean.
Co?
No taki,
ja
taki
to mówię smuda.
Taki granatowy.
Co?
Taki granatowy.
Ja spokój, głębia oceanu, okej.
Okay. Taki granatowy. Wiem, że nie używałem tego etui przez całe 3 miesiące. Też nie wiem, jak ten odrzutkownik przede mną traktował to etui. Natomiast mam pewność, że to jest produkt oryginalny. Bo mówię, mam wszystkie dowody zakupu, pudełko, wszystko jest w pracy.
Ja myślałem, że powiesz, mam pewność, że jest produkt oryginalny, bo widzę, jak się zepsuło.
No i teraz tak. Czy się psuje to etui? Wiesz co, ciężko mi stwierdzić, czy się psuje. Moim zdaniem nie, bo to wszystko, co się z nim stało, to wynika z normalnego użytkowania, typu wsadzania do kieszeni, wyciągania z kieszeni, trzymania w ręku, ale tak. Po pierwsze, mam kilka zarzutów do tego case'a. Będę porównywał z case'em silikonowym, który jest moim case'em oryginalnym od Apple, w sensie, który jest moim case'em na daily do iPhone'a 15 Pro. I powiem Ci tak, pierwszy zarzut jest taki, że po bokach w etui w środku nie ma takiej miękkiej wyściółki, jaka jest w silikonowym etui, więc jak dostanie się tam jakiś paproch, to może nam telefon trochę skrzywdzić, typu ziarenko piasku, kurz i tak dalej. Druga sprawa, mamy takie metalowe przyciski po prostu, które są z boku w tym etui. Bardzo ładne, notabene takie trochę błyszczące się, fajne, odstające. Problem jest taki, że one są strasznie luźne w tym etui i no bardzo się ruszają i nie są turbo dobrze osadzone. Plus ten materiał od wewnątrz, który styka się z naszymi przyciskami w telefonie, jest nie jest taki fajny gumowy, jest taki jakiś plastikowo-metalowy, coś takiego, więc też budzi zastrzeżenia, że można tym obsłużyć telefon. Oczywiście tu jest spasowane super, ma MagSafe i tak dalej, i tak dalej. I przejdę do samej tej tkaniny ekologicznej przecież, no bo co by innego. I ona strasznie źle znosi upływ czasu. Po pierwsze, na końcach tej tkaniny, które są najbardziej narażone na zetknięcie z naszą dłonią, z kieszeniami i tak dalej, są straszne odbarwienia. Tak jakbyś miał dżinsy, którym byś tarł o podłogę przez jakiś czas i wtedy one się tak bardzo wybłyszczają, tracą kolor i masz taką szmatą, to brud w nie wchodzi, nie? To tu mamy podobny efekt, do tego wystarczy delikatnie to etui zalać, robią się zacieki, jak na jakiejś zamszowej kanapie, takiej beżowej albo innej białej. Do tego są niezłe przebarwienia, wystarczy na przykład, jak te zacieki próbujesz usunąć wodą z mydłem, to tam, gdzie tarłeś na przykład ręcznikiem i wodą z mydłem, to się robi takie totalnie białe i masz takie przebarwienia widoczne. Nie wiem, czy Sławek będzie to dobrze widział w kamerze, o co mi chodzi.
Widzę.
No, bardzo łatwo się rysuje to etui. Przejadę teraz paznokciem, pokażę Sławkowi, co się stało. Takie krechy powstają, dosłownie.
Ale one schodzą, co nie?
No, ciężko stwierdzić.
Czy właśnie sobie okej, okay, wiem, no, ale to jak na Alcantarze.
Nie schodzą za bardzo, no tak się na Alcantarze,
to
jest, tak.
To ma taki feeling Alcantara.
Nie, to
taki...
ma feeling najtańszej koszulki z poliestru, z spekko.
Aj, okej.
Okay. No niestety, w dodatku... etui jakby nie zachodzi mocno na przednie ramki. Ona jest bardziej zrównana z tymi ramkami telefonu, więc jego ochrona jest bardzo wątpliwa w przypadku upadku. Do tego też mam wrażenie, że się nie trzyma jakoś turbo dobrze telefonu. Poza tym jest jeszcze takie jakby wgłębienie, takie jakby 3D logo Apple w środku. Takie jakby było wciśnięte delikatnie w to etui. I tyle. No powiem szczerze, że jak na 3 miesiące użytkowania, mówię, nie wiem jak ta osoba użytkowała przede mną, miał to etui i korzystam z niego tydzień, no to 350 zł za chiny ludowe mnie dał, ja mnie nawet za 100 zł. Uważam, że 32 zł to jest uczciwa cena za ten krowiec. No ale niestety uważam, że te skórzane etui były o wiele lepsze od Apple'a i to jest jakieś nieporozumienie i kompletnie nie jest to trwałe. Jeszcze nigdzie nie zaczęło mi się łuszczyć, bo taka na bokach, nie wiem co to jest w ogóle za materiał, ten taki, który występuje na bokach tego etui. Taki wyraźnie ciemniejszy niż cały tył. Mhm. Ciężko mi stwierdzić, co to jest, ale nie zaczął mi się jeszcze łuszczyć, bo są zdjęcia w sieci, że on się zaczyna łuszczyć, jakaś folia zabezpieczająca z tego schodzi. U mnie tego nic nie występuje, będę update'ował. Mam zamiar trochę też tego etui poużywać, ale z wielką chęcią wrócę do silikonu. I powiem szczerze, no, że nie mogę tego etui polecić. No, generalnie wygląda słabo z tymi przebarwami i tym takim syfem po bokach.
Spoko.
Źle znosi upływ czasu i tyle. No, jak rzeczonujcie swoje pieniądze, to myślę, że jest dużo lepszych wyborów. No i tyle, co mam do powiedzenia. No.
Dobra, luzik. Ja nie mam pytań, chociaż jak patrzę na ten, no to etui, to mi się przypomina, że widziałem teraz recenzję MKBHD nowego telefonu od Nothing.
Który tego tam ma też... CMF by Nothing? Taki
zamiarzaka? Tak, że ma takie jakby właśnie... takie specyficzne, że można case zmieniać z tyłu, jakby case, no to plecki.
Ma to takiego pstryczka, no.
Tak. To chodzi? Ale w ogóle musimy o tym pogadać jakoś za w kolejnym albo subkolejnym odcinku, bo kolejny...
Jakoś temat mi troszeczkę uciekł, powiem szczerze.
Luzik. Słuchaj, wspominałem w poprzednim odcinku, że Samsung nadchodzi z nowościami, że jeszcze no tego nam brakuje. No i Samsung faktycznie zrobił Unpacked. Obejrzałem, słuchaj. Dawno nie oglądałem żadnej konferencji, a tą obejrzałem.
Ja przyznam szczerze, że miałem to w nosie.
Tak. Nie liczyłem, ile razy padło AI, ale padło AI i miliard jeszcze razy AI. Tak wiadomo było. Wszędzie jest AI. W dupie AI niedługo będzie, żebyś mógł sobie srać wygodniej. No nie, no naprawdę po prostu... No. Wszystko jest teraz AI, no ale okej.
Okay. Wiesz, wracając do tego, co powiedziałem też dwa tygodnie temu, że teraz AI jest coś, co kiedyś nie było AI, nie? Jak usuwanie tak. Ta magiczna gumka u Google'a, na przykład Pixela.
Ale no. W ogóle powiem ci, że to letnie Unpacked jest bardziej sexy moim zdaniem nawet niż to zimowe, to takie
no jest styczne, ciekawsze,
bo tam zawsze pokazane są S24, S23 i tak dalej, a tu jest zawsze Fold, tu są jakieś, wiesz, akcesoria i tak dalej. No i w tym roku pokazali tak, Folda 6, Flipa 6.
Batsy Pro 3 i zwykłe 3.
Tak.
I do tego mamy Watche, bodajże no, jakiś Galaxy Watch Ultra.
Galaxy Watch 7.
I Galaxy Watch Ultra, no bo teraz wszyscy przecież mają Ultra, to Samsung też musi mieć Ultra. To jest zero innowacji i zero zdziwienia.
Jop. I mamy też Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch...
No i pokazali Galaxy Ringa, którego nie będzie w Polsce.
No i Galaxy Ringa, tak. Więc...
Od czego zaczynamy, tak, mój drogi?
Znaczy, moje przemyślenia, bo nie będziemy tutaj się wdawać, kochani, jak chcecie jakąś specyfikację techniczną, to oczywiście możecie sobie spojrzeć w sieci, no od nas tego dokładnie nie dostaniecie, bo to nie o to chodzi. Natomiast ja mam trochę przemyśleń o tym i po kolei każde urządzenie mam co do...
Zacznę od Ringa. Proszę. Dobrze, bardzo
tak
proszę.
Tak będę latał między nimi. Ring, spoko, nie kupię, drogie w cholerę 400 dolków, ale 399, natomiast uważam, że urządzenie jest fajne. W sensie przyszłościowe, fajne, podobał mi się nawet w ogóle ten Ring. Czarna wersja wygląda bardzo spoko, nie wiem czy widziałeś jak ona wygląda w ogóle.
Tak, no, tak, czy... tak.
No Ring jak Ring, co to ma być. Ale no fajne są te czujniki i tak dalej, wszystkie czujniki, tylko musisz używać go kompatybilnie na przykład z Galaxy Watchem i przede wszystkim z telefonem Samsung Galaxy, to musi być konkretnie takie.
Urządzenie, no tak samo to nie będzie kompatybilne. Słuchawki, ale to o tym, że Samsung zamyka się zaraz bardziej, to będzie
słuchawki później. Możesz dalej używać, to jest dalej Bluetooth, ale...
No dobrze, ale najwyższa jakość dźwięku dalej jest zarezerwowana dla
tak.
telefonów.
No właśnie, to możemy później, porozmawiać oczywiście. Od razu teraz przejść do tego. Samsung Galaxy Buds 3 Pro.
Ja mam jeden zarzut do tego ogromny.
Okej, okay. I zaraz przywrócimy do wearable'ów. Ja powiem od razu zarzut, który mam największy. Gdzie jest czarny kolor?
To po pierwsze. Po drugie, dlaczego Samsung zmienił formę i te słuchawki wyglądają jak wszystkie, jak AirPodsy?
Nie, jak AirPodsy bardziej.
Nie kumam tego. Tym bardziej, że umówmy się, znaczy nie wiem, według mnie, ja mam Galaxy Buds 2 zwykłe przez dłuższy czas, ponad rok bodajże, dopóki ich nie utopiłem. I... Tamten design był bardzo w porządku, był bardzo minimalistyczny, super leżały w uchu i generalnie nie wystawały takie pypcie jak w AirPodsach. No a tutaj Samsung chce być, nie wiem, jak wszyscy producenci chińscy plus Apple, no nie kumam. Był jakiś wyróżnik, uważam, Batsu dwójek, że one tak inaczej wyglądały, nie?
Ale powiedzmy sobie szczerze, nie mam zamiaru tu bronić dla bronienia, natomiast tylko powiedzieć, że no design takich słuchaweczek, jakie miał używało Samsung, to był taki sam design, jak miało, nie wiem, Huawei czy inne. W sensie uważam, że teraz faktycznie bardziej mocniej, no teraz wygląda, wiem,
no biała wersja zwłaszcza.
Jak by Apple, tak.
Ale ta srebrna też mi się nie podoba, jak mam być szczery.
Jak mam być szczery, to srebrna podoba mi się bardziej niż biała, o tak.
To na
tak,
pewno, ale...
Tak bym powiedział, podoba mi się, że w wersji Pro ma te czarne gumki i są te czarne uzupełnienia, ale Samsung, gdzie jest czarna wersja? Niestety, albo stety, mogę się pochwalić, że zamówiłem Galaxy Buds 3 Pro.
No to już chciałeś wymienić swoje projedynki.
Bo chciałem swoje projedynki wymienić, bo one mi z ucha wypadają i to mnie strasznie irytuje. Więc ja je lubię, one są fajne, mają fajne ANC, a potem chciałem wymienić i wiem, że jak teraz, poza tym co będę ukrywał, promkę, którą łączną, tą wychwyciłem, no mam ponad 50% taniej.
Zamiast na
250 euro zapłaciłem 117, no przepraszam cię, ale 5 stówek to uważam są warte tego, jestem pewien, że
tak,
są
tak,
warte.
Tak, na pewno.
Z tego co widziałem w Reckach, świetna jakość dźwięku, najlepsza do tej pory, mają te podwójne przetworniki. Ale powiem ci, jest jedna rzecz, która powoduje, że im trochę wybaczam ten design związany z tym. No ten miecz świetlny mnie rozpieprza po prostu. Wiesz o czym mówię? Że one mają światełka.
Mhm,
wiem. Nie wiem, czy to widziałeś. Prawdzie białe?
Tak, widziałem.
Muszę przyznać, że mi się to podoba. Tak trochę wiejsko wygląda, ale ja mam słabość do światełek.
Znaczy mi się bardziej podoba tui, który jest przezroczysty.
A wiesz jaki jest cel tych światełek między innymi? Nie. Że jak masz ciemno, no, w mieszkaniu, albo gdzieś ci wypadło, jest w ciemnym pomieszczeniu, to jak ich szukasz przez aplikację Smart Things tam, to one się włącza się nie tylko dźwięk, nie tylko wiesz, jakby się ten, ale się też zapalają.
No to łatwiej ma to sens, no.
Ma to sens. W trawie na przykład, jak jest ciemno, co nie?
A można to wyłączyć, żeby się nie świeciło?
Można to podobno ustawiać, tak.
Okej.
Okay. Natomiast jak uważam, że
nie
dla
ma festynu, jak siedzisz w uszach.
To, że one się jakby zapalają, też tam jest, kiedy się ładuje, ci powiem więcej. Widziałem reklamę tego. Ja bym chciał sobie to na przykład dla własnej przyjemności. Chciałbym móc sobie go, nie wiem, czy tak będzie, chciałbym móc to sobie ustawić włączone na przykład cały czas, w danym momencie, bo mam taką ochotę. Że cały czas ci się świecą uszy. To jest głupie, ale mi się to zwyczajnie podoba. I powiem ci tak, ten srebrny design przez to, że tych srebrnych przez to, że to jest takie Apple AirPods są takie okrągłe, co nie? A tu masz takie ostre ścięcie jakby. To jest, no nie tak. Wiem, czy widziałeś.
To są ładniejsze.
To nawet mi się podoba. Też uważam, że jest tutaj gruba inspiracja od Apple. No ale powiedzmy, ale znowu Apple nie wiem, skopiowało w iOSie teraz, wiesz, funkcję tego. No te dwie firmy od siebie kopiują, no w obie strony. No tak to po prostu jest. Wiesz, do czego piję, że jakby w iOSie najnowszym możesz sobie układać ikonki i tak dalej. No można powiedzieć, że też skopiowane zostały po prostu funkcje z Androida, ale to są oczywiste oczywistości. Tutaj faktycznie design został mocno odwrócony. Natomiast mimo wszystko jaram się, będę chciał je bardzo mocno przetestować. Co mi się w nich podoba, to właśnie te, wiesz, fajne jest to etui, to co mówisz, natomiast mam do nich wielki zarzut i tego to mnie boli, że tego nie ma. Mianowicie dalej nie wrzucili tego Ultra Wideband do case'a. Czyli dalej będzie ten problem, o którym już mówiłem w kontekście słuchawek od Samsunga, że jak włożysz je do etui, to koniec. To do widzenia, już ich nie znajdziesz. One ci pokażą ostatnie miejsce, w którym były aktywne. Samo pudełko nie ma jakby aktywnego poszukiwania, czyli jak je zgubisz, to tego nie znajdziesz na podstawie tego.
Uważam,
taka kupa, ale przez to, że Samsung inaczej niż przy telefonach nie wypuszcza słuchawek co roku, to wiem, że jak teraz kupię, to one będą ważne w wersji Pro przez 3 lata, tak, bo tak było do tej pory.
Patrząc po dwójkach, tak.
No właśnie, więc wiem, że nie mam co liczyć, że teraz za rok przyjdzie update, więc nie czekam. Chcę wymienić swoje jedynki. Ja lubię te słuchawki od Samsunga, one mi ogólnie pasują, więc jakby spoko. Okej, okay, ale ten brak tego Ultra Wideband to jest dla mnie największy minus w ogóle tych. Nie design, jak mam być szczery, tylko właśnie to. To mnie irytuje najbardziej. No. I co mi się... tutaj jest zarzut, który też powiem w kontekście wearables, zaraz do niego wrócimy, czyli bezmyślne kopiowanie funkcji z Apple. Często po prostu Samsung kopiuje funkcji z Apple. A! I tu przy słuchawkach jest AI, ale tu ono jest całkiem logiczne. Nie wiem, czy wiesz, jak ono ma działać. Nie. To ANC ma być dynamiczne, a no
to
AI
w AirPodsach jest takie coś.
Gdzie, gdzie?
W AirPodsach. Tryb adaptacyjny się nazywa. W AirPodsach Pro 2.
No dobra, ale tu jakby ten... masz na przykład tryb syreny, nie wiem, czy o tym słyszałeś, że jak masz włączone ANC na maksa i na przykład słuchawki wykryją, że jedzie karetka obok albo nadjeżdża, to on ci ścisza ANC, tak włącza ci jakby normalny dźwięk, żebyś słyszał, że jedzie karetka. Wiesz po co?
No nie wiem, jeżeli to będzie działało tak jak w podstawach dwójce,
no właśnie pytanie,
wcale,
jak to będzie działać. Zobaczymy. Natomiast no AI w Samsung dowozi do Europy, tylko Apple ma jakiś problem z tym, nie wiem. No.
Może powiem ci
szczerze, że ja mam Galaxy Watch 4 i nawet myślałem, żeby sobie wymienić na tego Galaxy Watch 7. Tak? 7 już, to jest wiesz, Flip 6, ale Watch 7. Natomiast podstawową wersję 40, ja nie chcę Ultra, Ultra to jest w ogóle gigant, jak 47, Jesus. Natomiast ja mam, nie wymienię tego, to jest fajne, z chęcią bym wymienił, ale po pierwsze znowu mój zarzut, czemu nie ma czarnego koloru, nie ma czarnego zegarka? Czemu podstawowej wersji nie ma czerni, jest zielony. Taki military zielony, wiesz, taki kaki. Mhm. Ale no to mi się... Albo srebrny, w sensie taki kremowy. Serio, Samsung? Serio? To jedna uwaga. Druga uwaga jest taka, że... Znaczy, brak koloru... Największym minusem tych zegarków jest dla mnie brak autentyfikacji. Już ci mówię, o co mi chodzi. Często musisz się autentyfikować na zegarku, kiedy chcesz zapłacić na przykład, co nie?
Tak.
I musisz to zrobić na przykład pinem, czyli wpisać go na klawiaturze, jakby na ekraniku. Dla mnie to jest upierdliwe. Czemu nie dodadzą czytnika linii papilarnej w ekran? Ja bym tego bardzo chciał.
W sensie taki pod ekranem w zegarku?
Tak.
Nie głupie by to było.
Po prostu dotykasz ekranu.
Albo skan twarzy, jak ma Apple.
No nie, bo nie zmieścisz tego, gdzie te czujniki, to...
Ja przecież masz tyle obudowy, że tak powiem.
No tak, ale No to musiałbyś, nie wiem, wyczucie bardziej skóry. To byłoby niewygodne, tak, żeby skanować. Moim zdaniem dotyk, wiesz, wystarczy lewą ręką przykładasz do prawą do tego. Wiesz, tylko do takich celów jak płacenie. Ja wiem, że jak masz go na ręku i masz obok zegarek, telefon, to możesz sobie odblokować i musisz go jakby póki jest na ręku, póki jest bez... Ja tak nie chcę wcale. Ja chcę, żeby on był zablokowany cały czas. Bo ktoś może mi podejść i wiesz, jakby coś zeskanować. Ja tego, nie, mi to pasuje. Tylko, że to, że muszę za każdym razem PIN wpisywać, jest upierdliwe za bardzo. Wolałbym jakąś formę autentyfikacji. Nie kumam, czemu tego nie ma. Natomiast to też do Ultry się odnosi. Tutaj mam zarzut wielki do Samsunga o właśnie bezmyślne kopiowanie funkcji, bo Apple je ma.
Nie wiem, to dziwi, bo Samsung jest
tak duży producentem, że... No.
Mówię, że Samsung jest na tyle dużym producentem, że mógłby sam ruszyć dupę i coś zrobić.
Tak, nie, a nie dokładnie. Kopiować. Oczywiście część funkcji jest własna, ale tak jak to AI chociażby w słuchawkach, ale no w zegarku mam wrażenie, że Ultra, z Ultra to się nawet nie kryją.
Dobra, tylko wiesz co do Ultra, ja powiedziałem, nazwa. Że mam zarzut, no tak, to raz, trochę forma też, bo on od spodu wygląda rozmieszczenie czujników idealnie jak Apple Watch Ultra. Ale to do tego dupie, ten pomarańczowy pasek i jakby sam design paska i tak dalej, ale, o ile Apple Watch Ultra jest tytanowym kolorze, tylko i wyłącznie. Tutaj szacun, że są trzy różne kolory. Ale jeszcze większy szacun. Znaczy, powiem, jest ten pomarańczowy kolor, który jakby zrzeźnięty z Ultra Fest i na tych przycisku i na tych tarczach, co są. Ale powiem ci szczerze, że czarna wersja z pomarańczowym paskiem i tymi pomarańczowymi indeksami wygląda przepięknie.
Tak, w ogóle coś
myślę. Wizualnie jest sztos. Ja na początku strasznie przeczyłem pierwsze zdjęcia na tę Ultrę. Że wizualnie jest kasztan niesamowity, bo ma takie, jest niby okrągła tarcza, trochę kwadratowy naokoło się zrobił, ale powiem ci szczerze, że ta czarna wersja jest absolutnie piękna.
Wiesz, z czym mi się kojarzy? Z tymi tarczami specyficznymi, takimi, on mi się kojarzy z tymi profesjonalnymi zegarkami, typu jakieś, no, ja wiem, że Casio to nie jest chodzi mi o takie, że wiesz, takimi mega sportowymi, tak typu, tak, wiesz o co tak, mnie, tak, że ma milion funkcji, jakieś barometry wyświetlone, tu coś. I te tarcze są też takie, bym powiedział, nawiązuje dla mnie do takiego klasycznego zegarka w takiej topornej, takie, które mi się nie podobają, ale wiem o co chodzi, wiesz, typu, że zanurkujesz w nich i tutaj mam takie, i popatrzyłem na Ultra wygląda trochę zabawka dla dzieci w takim kontekście.
Może tak, tylko wiesz co ja mówię, ja mam zarzut tego koloru, no naprawdę jest tyle kolorów pozamarańczowy, nie można było zrobić, nie wiem, czerwieni, jakiś... No, czegokolwiek innego. Musiał być pomarańczowy, serio, tak, ten design paska. Naprawdę, ja nie kumam tego, no.
I tak byłby zarzuty, że oni mają taki wzorzasty, a to ci też mają. Inna rzecz, że nie rozumiem, czemu to się nazywa Ultra. Już naprawdę, to jest bezczelne.
No tak, no.
Nie kumam tego. Uważam, że to jest bezczelne.
Galaxy Watch Pro albo Galaxy Watch Ultimate.
Tak, jest Galaxy Watch Pro. Dokładnie.
Jest tyle nazw, które mogli użyć i tyle.
Dokładnie. A wzięli Ultra. Ja rozumiem marketing, nie wiem, im wyszło z badań, ale no bez jaj Samsung. Natomiast sam zegarek na początku mi się nie podobał, ale przy tym, że to co mówisz. Teraz mi się podoba, nigdy bym go nie kupił, bo na moje ręce wyglądałby jak busola jakaś.
No wielka. Mi by pasował, powiem szczerze.
Tobie by pewnie pasował, tak. Natomiast 40, dalej, mi się na przykład design 40, dobrze go nie zmienili. W sensie tych jest super. Ja bym go z chęcią przytulił. Nawet jak kiedyś będzie jakaś promka, to może sobie szóstkę kupię, wiesz, poprzednią generację w wersji 40 mm, bo mój po prostu już troszeczkę laguje ta czwórka, troszeczkę, a dalej mogę sobie zrobić odkup. Wiesz o co chodzi?
No tak, oddasz tam w ogóle jakiś potężny odkup jest na Ultra, dałem 1000 zł w ogóle, nie?
Tak, ale ja Ultra bym nie ten, natomiast na ten mogę ci powiedzieć, że jest odkup 60 euro. Ta czwórka.
No to
w wersji podstawowej. Jeżeli bym zamienił na siódemkę. W wersji zielonej, która nie jest jakaś straszna, ale wolałbym czerny. Po prostu mi się na przykład ta czwórka, którą mam, bardzo podoba dalej. Ja w ogóle nic nie zmieniłem w niej, bo dlatego, że mi się podoba. Za to sobie ostatnio tarczę zmieniłem i jestem mega zadowolony. No, to jeszcze z urządzeń chyba pominęliśmy Flipa i Folda.
No właśnie, na koniec. I wiesz co, powiem ci szczerze, że to z pozoru jest bardzo mały update, ale idzie to w mega dobrą stronę. Nie mówię o specyfikacji, bo to akurat mnie... Znaczy jedno, co chcę powiedzieć, że w końcu są flagowe aparaty chyba, przynajmniej po części.
Tak, ale tam dalej to nie jest to, co ma...
Tak, bo to chodzi o główne obiekty, bo dalej Ultra i Tele to nie są te, ale co do Flipa. Po pierwsze, bardzo podoba mi się ten telefon wizualnie. W sensie jest taki bardziej kwadratowy
i on
wizualnie robi robotę, a ten kolor antracytowy, który jest czarny, w sensie możesz kupić taki delikatnie karbon, przypomina.
Karbon,
ten
tak.
Jest stary, przepiękny. No tak mi się podoba, skubaniec. Jako drugi telefon, to powiem ci szczerze, że z chęcią bym chyba przytulił zamiast S24 i może jakiś...
Ja Michała namawiam, żeby Flipa sobie kupił.
Ale w sensie, wiesz, jako drugi telefon po prostu, taki jako służbówka, to nie wiem, czy byś lepiej niż S24 nie sprawdził, bo bateria będzie taka sama.
Nie, no Snapdragon, wiesz... w tej generacji trzeciej. No, zdecydowanie.
No, ale wiesz co, powiem właśnie, że w przypadku Flipa i Folda jest większa pyłoszczelność i wodoodporność, troszkę wyższe normy spełnia i otrzymał troszkę wyższy certyfikat, to jest moim zdaniem mega plus. I przede wszystkim ten jest jakiś znowu przeprojektowany delikatnie zawias. Chodzi mi tak, o to, że ta bruzda po środku jest dużo mniej widoczna, przynajmniej według porównań Flipa piątki do Flipa szóstki i Folda piątki do Folda szóstki. Więc sumarycznie, i troszkę większe baterie są w przypadku jednego i drugiego, więc powiem ci szczerze, że według mnie zmiany małe, ale w dobrą stronę. Natomiast mam jeden ogromny zarzut do Folda 6. Bo Samsung się
do Folda, okej.
Okay. Samsung się, w sumie to dwa. Samsung się chwali, że ekran jest ten zewnętrzny, jest bardziej kwadratowy niż prostokątny. On dalej ma 22 do 9 proporcje, czyli dalej jest dłuższy niż w Xperii i dalej to wygląda, dalej to jest słabe. Dalej widziałbym proporcje typu 19 do 9 albo 18 na 9, w ogóle najlepiej. Ale to idzie w dobrym kierunku i przede wszystkim nie ma wbudowanego rysika. To jest dla mnie karygodne w przypadku Folda 6.
Tak, zgadzam się z tobą. To jest największy masakra. Zarzut. Mhm. To jest w ogóle...
Tak
masz
tyle,
masz no. Absolutnie rację, tak. Nie rozumiem tego w ogóle. S23 Ultra ma wbudowany rysik, a w serio w Foldzie się nie da? Tyle zmian można w nim wprowadzić.
Dalej jest to etui gówniane z tym rysikiem, z tego przymocowywanego pysku.
Powiem ci tak, jeżeli chodzi o moje zdanie, ja zdecydowanie uważam, raczej po pierwsze Fold 6 w porównaniu do Folda 5 faktycznie zmienił trochę rozmiary, bo jest troszkę niższy i trochę szerszy z tego, co tam widziałem porównanie.
I deczko cieńszy.
Tak, deczko cieńszy i lżejszy. Więc oczywiście to ma znaczenie. Natomiast ekran przedni razem z ekranem tylnym, patrzę w ogóle teraz na stronie na ten biały kolor też, uważam, że w końcu to wygląda, w końcu w Fold 6, jeżeli chodzi o sam design, znaczy inaczej, dalej uważam, że on lepiej by był w trybie notatnika, ale jeżeli chodzi jakby ten ekran przedni, ten wizual jakby, to w końcu wygląda tak, jak to powinno wyglądać od początku. Dokładnie. Jeżeli chodzi o tą budowę, zakładamy, że nie zmieniamy jakby jakoś drastycznie budowy, bo ten ekran przedni w końcu ładnie wypełnia, wiesz, jakby przód. Ekran tylny główny wypełnia cały ten główny przestrzeń. Powiem ci tak, rozwala mnie po prostu, jak ładne jest ten te obiektywy, one dodały takiego jakby, tam jest taki jakby, nie wiem czy widziałeś, że te czarne obiektywy mają jakieś, nie wiem jak to nazwać, takie, to wygląda jak winyl trochę dla mnie.
Tak, widziałem.
I ta wersja tracytowa jest w ogóle zajebista, ale bielny się bardzo podoba i ten szary też mi się podoba, jak mam być szczery. W ogóle mi się ten telefon wizualnie mi się mega podoba, jeżeli chodzi o sam wizual. Jeżeli chodzi o usprawnienia, to faktycznie tam jest kosmetyka. Jeżeli chodzi o tam, wiesz, no, nowy procesor i tak, takie bzdury. Natomiast zdecydowanie to, że nie zmienili formy dalej, w sensie nie wrzuć, gdyby wrzucili ten rysik w środek, to byłby naprawdę fajny przełom. A tak dalej jest do jakby folder, ten tak. Sam telefon, tylko już dopracowany już do perfekcji, jakby jeżeli chodzi o tą budowę, rozumiesz? Mhm. Już nie można nic, co lepiej bardziej poprawić, tak? Zastanawiam się tak, to okej, okay, no to daliście tego Folda 6, to jak będzie wyglądać Fold 7, co zmienicie tam? Tam też dać tylko lepszy odrobinę procesor i tak dalej. I oczywiście jeszcze więcej AI.
Aj.
No dokładnie, wiesz, ja no, widziałem te funkcje tam, no fajnie, no na przykład to rysowanie do... rysujesz jakieś tam słoneczko i tak dalej, on ci zmienia faktycznie słoneczko. Wow, no to równie software'owo to pewnie trafi do S23 i tak dalej. A, w ogóle przepraszam, musimy się cofnąć do słuchawek, bo o tym powiedziałeś. I zapomnimy. No. Kodek. Faktycznie teraz te obsługują tylko na ten dedykowany kodek Samsunga. Dzięki Bogu S23 Ultra go obsługuje. To dla mnie ważne. Natomiast, a wracając do tego. Do Folda. Natomiast on mi się po prostu wizualnie podoba i bardzo bym chciał go przytulić. Fajnie, że ma znowu lepszy zawies, ale tak jak mówisz, to są bzdurki. To są zwyczajnie bzdurki. I na przykład z Folda 5 no na pewno bym nie zmieniał. Fold 4, okej.
Okay, nie, oczywiście, no mówmy się. No,
różnica już wizualnie wygląda, ale jest przepiękny ten boxy design. Wiesz o co mi chodzi? Jest bardziej kwadratowo jakby. On przez to, że w tej generacji 5 zmniejszyli tą dziurę, którą ja miałem jeszcze w 4, że wiesz, jakby jak po złożeniu, że była szpara, to teraz to wygląda jak złożysz, to samo dotyczy, co ciekawe, Flipa. Przez to, że on jest ścięty na równo, to moim zdaniem wygląda mega zjawiskowo pod tym względem.
No, w sensie,
że
no, umówmy,
wygląda w końcu ładnie. Że jakby ciężko mu, że widać, że Samsung dopracował. Patrzeć jakąś generację, nie wiem, Fold 2, to wygląda jak to wyglądało cały czas jak telefon w fazie projektowania. Tak bym powiedział.
Delikatnie tak.
A teraz to już wygląda jak dopracowany produkt. Od tej generacji już mogę to szczerze powiedzieć. Natomiast ceny są z kosmosu.
Znaczy jest troszkę taniej niż w zeszłym roku na pewno, tam o 2-3 stówki.
Nie zmienia to dla mnie faktu, że ceny są, zaczynamy od 8699, jeżeli dobrze widziałem.
No za Folda tak.
9199, no i oczywiście ta 1 tera 12 giga z ceną 10199.
No to wiesz, to dalej jest tyle, co zwykle najzwyklejszy iPhone 15 Pro Max z 1 tera pamięci, nie?
No okej, okay. No dobrze.
Z oficjalnego źródła, więc za składaka to... Znaczy, to przynajmniej składa, o tak tam to powiem.
Patrzę na tego flipa, Andra.
Aczkolwiek patrząc, jakie rabaty można w przesprzedaży wycisnąć.
Samsung lubi w te przesprzedaży.
I jak Samsung lubi w rok stracić na wartości czasami przez swoje promocje, no to myślę, że na przykład w taki flip będzie do wyrywania za około 3 kafle za niecały rok, a myślę, że Fold też koło piątki.
Ale wiesz, kiedy ogólnie warto kupować Samsungi?
Albo na przesprzedaży.
Albo w przesprzedaży, albo poczekać rok.
Tak.
Nie opłaca się nigdy poprzez sprzedaży bezpośrednio?
Albo tam pół roku czy coś takiego.
Pół roku bez sensu, bo ten telefon wtedy trzyma tą cenę podstawowo. Zresztą uważam, że Samsungi na pewno poprawiły swoje trzymanie cen ogólnie.
Więc, tak, wartość rezydualną tak zwaną.
Tak.
O, czego nie można powiedzieć o Apple.
Apple było, startowało z wysokiego pułapu i po prostu trochę spadło, a Samsung startował z bardzo niskiego pułapu i po prostu wzrósł. Ten antracytowy flip jest faktycznie zabójczy, oglądam go sobie teraz.
No jest przepiękny, nie?
Ale powiem ci szczerze, wiem, że ty takich nie ten, ale ten jasno-pomarańczowy też mnie rozczula. Ale chciałbym, żeby on był nie w wersji jasno-pomarańczowo-srebrny, tylko jasno-pomarańczowo-czarny.
Wiesz co, ja jeszcze mam zarzut do flipa jeden, że no, tam dalej możesz na tym ekranie zewnętrznym możesz tylko używać tych widżetów, nie możesz z każdej
pracy wyświetlić.
Tutaj Motorola Razr nowa i w sumie stara też, Ora pod tym względem Samsunga i nie rozumiem, dlaczego tak jest. I jeszcze jedną rzecz bym widział. Być może można, aż tak się nie wpatrywałem, ale wydaje mi się, że nie. Że nie można chyba rozmawiać z poziomu flipa bez jego rozłożenia.
A to by było dziwne. Nie wiem, nie będę...
Ja z chęcią bym to widział, bo to było całkiem takie fajne.
W ogóle w Razerze podoba mi się to, że ekran jest odkala całe te obiektywy. I to wprawdzie jest mało funkcjonalne, ale jak to świetnie wygląda. Natomiast dalej wybrałbym flipa przez system, co nie? No to jakby jest kwestia... akcesoria i tak dalej, bo Samsung akurat w akcesoria całkiem nieźle sobie radzi, ale drogi Samsungu, daj S Pena w końcu w urządzenie, naprawdę, to jest ważne, jak już masz tak wielki
telefon. Moim zdaniem Foldzik z budowanym S Penem, petarda. Mhm.
Jeszcze troszkę zmienić mu budowę na bardziej takiego notatnika.
Tak jest.
I dziękuję. Tak czy owak, czekaj, spojrzę, czy wyczerpałem swoją listę takich uwag, bo potem zapomnę, to powiedziałem. No, a na pewno zrecenzujemy za 4 tygodnie, czyli za 2 odcinki pojawią się pewnie recenzja Batsów Pro 7.
A za 2 tygodnie mamy ogromny temat gamingowy, możemy zapowiedzieć.
No tak, będzie dużo o giereczkach mobilnych.
I nie tylko. No generalnie mamy mega temat i mega się jaram tym odcinkiem za 2 tygodnie i w ogóle tym...
Damian przejmuje mikrofon, ja będę sobie mógł pomilczeć w końcu, ale nie, no będę ci się wpieprzał, na pewno będę miał miliard pytań, więc wiesz, więc no, więc będzie na pewno ciekawie. Tyle od nas. Jeżeli macie do nas jakieś uwagi, polecam shufflecast@shufflecast.pl, oldschoolowy mail, można do nas na Twitterze zajrzeć, jak to wiem, że w końcu niedługo się coś zmieni na stronie w kilku tematach, to wtedy będzie też miło, można się tam z nami skontaktować, ale to jeszcze troszeczkę czasu. Tyle, kończymy. Słyszymy się za 2 tygodnie.
Tak jest, do miłego.
Dzięki wielkie, tak to trzymajcie się, na razie,
pa. Cześć.